Bogu, bracia i siostry. Myślę, że wszyscy doskonale znają pierwszą Księgę Królewską i myślę, że ja też ją znałem, ale odkryłem ją na nowo, kiedy ostatnimi czasy czytając sobie w trakcie wakacji, może tak bardziej zrelaksowany, nie goniony ciągłymi jakimiś terminami, sprawami, które muszę załatwiać. I muszę powiedzieć, że tak na nowo zobaczyłem Salomona. Jeśli byśmy sobie otworzyli czwarty rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, może od 29 do 34 rozdziału, to ja tam tak na nowo zobaczyłem Salomona, któremu Bóg to błogosławi w taki specjalny sposób. I może przeczytajmy. Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność. Nadto rozum tak rozległy, jak piasek nad brzegiem morza. A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Etan, Ezrahida, Heman i Kalkol, i Darda, syn Machola. Jego słowa dotarły do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył on 3000 przypowieści i 1005 pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do hizopu, który wzrasta z muru. Mówił o zwierzętach i o ptakach, o płazach i o rybach. To też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli jego mądrości. I jeszcze też w czwartym rozdziale, 21 werset. A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat, aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską. Składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. Myślę, że to jest wspaniały obraz, kiedy mamy takiego Bożego męża. I ja nie ukrywam, że z taką radością zauważyłem, że Salomon przede wszystkim nie popadał w pychę, że jego serce było takie pełne pokory i takiego oddania Bogu. I kiedy w 8 rozdziale też pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy mogłem przeczytać modlitwę Salomona, to po prostu jeszcze tylko się tym utwierdziłem. 56 werset do 58. Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak to obiecał. Ziściła się każda obietnica ze wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza swojego sługę. Niech Pan Bóg nasz będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, niech nas nie opuści ani nie porzuci. Niech raczej skłoni nasze serca ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami, przestrzegając Jego przykazań i ustaw i praw, jakie nadał naszym Ojcom. I dalej jeszcze w 61, 62, 3 wersecie. Niech będzie wasze serce szczere wobec Boga, Boga naszego, abyście postępowali według Jego ustaw i przestrzegali Jego przykazań, jak to jest dzisiaj. Następnie król i z nim cały Izrael składali ofiary Panu. Salomon złożył jako ofiarę pojednania Panu 22 tysiące sztuk bydła i 120 tysięcy owiec. W ten sposób poświęcili przybytek pański król i wszyscy synowie izraelscy. W sumie można by na tym przestać, ale ja nie ukrywam, że kiedy czytałem te wszystkie wersety, to zwrócił moją uwagę jeszcze jeden element. Były to słowa, które nie ukrywam, że w pewnym sensie mi były bardzo dobrze znajome, takie. Często się z nimi stykałem. Były to słowa, które ja określam jako decydujące o rozdziale obowiązku. Może tak dziwnie zabrzmi, ale kiedy otworzymy piąty rozdział też pierwszej Księgi Królewskiej od 13 wersetu, to co tam znajdujemy? Następnie król Salomon kazał przeznaczyć z całego Izraela ludzi do przymusowych robót, a liczba przeznaczonych do przymusowych robót wynosiła 30 tysięcy mężczyzn. Z tych wysłał do Libanu po 10 tysięcy co miesiąc na przemian. Jeden miesiąc przebywali oni w Libanie, a 2 miesiące u siebie w domu. Adinoram był postawiony nad nimi, nad tymi, którzy byli przeznaczeni do przymusowych robót. I jeszcze w 16. Oprócz urzędników postawionych przez Salomona robocizną w liczbie 3300, tych, których nadzorowali ludzi wykonujących robociznę. Na rozkaz króla wydobywano duże kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ociosanych. A te słowa były takie bardzo mi znajome, ponieważ jak niektórzy z was wiedzą, u mnie w domu była taka dosyć ostra dyscyplina i było bardzo wszystko dobrze zorganizowane. Ta organizacja sięgała bardzo głęboko. Na przykład mogę wam powiedzieć, że ja miałem brata i mam go dalej, ma na imię Krzysiek. No i myśmy w domu mieli dyżury. Mieliśmy dyżury tygodniowe i w ciągu tych tygodniowych dyżurów do każdego z nas należały obowiązki takie jak sprzątanie, odkurzanie, wynoszenie śmieci, robienie zakupów, czepanie dywanów. No robienie wszystkiego tego, co było niezbędne, żeby dom w miarę sprawnie funkcjonował. A były też różnego rodzaju wynalazki w moim domu, na przykład jak telefon łączący dom z piwnicą. Dlatego, że po prostu dzięki temu można było się dobrze komunikować i na przykład uzgodnić z moją mamą, a co przynieść na obiad, prawda? I powiem wam, że ta nasza mała społeczność, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, może wtedy ja się denerwowałem i zrzymałem po prostu na to, ale teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to powiem wam, że ta nasza mała społeczność bardzo dobrze funkcjonowała. Była po prostu w taki, może to tak brutalnie zabrzmi, ale przemyślany sposób zorganizowana. I jak ja tak patrzę na Salomona, ja nie przypadek przeczytałem teraz te wersety, dlatego że widzę Salomona modlącego się, widzę Salomona słuchającego Pana, widzę budującego się w słowie takiego wzrastającego, ale też widzę Salomona, który widzi, patrzy daleko w przód. Widzę Salomona, który pewne rzeczy postrzega tak szerzej, który potrafi przewidywać, potrafi planować, potrafi wydawać polecenia, egzekwować. I jeśli by ten wizerunek Salomona przedstawić na przykład jakiemuś nauczycielowi akademickiemu, na przykład z jakiejś szkoły ekonomicznej, to wiecie, co on by powiedział? On by powiedział, no tak, Salomon to jest taki protoplasta dzisiejszego menadżera. Ja bym powiedział inaczej. Dla mnie po prostu Salomon to jest taki boży szafarz, który był taki czuły na to, co Bóg do niego mówi, co mu objawia i był w tym aktywny. Chciał w taki mądry sposób używać tych darów, na przykład tego daru mądrości, którym został obdarowany przez Boga. I myślę, że możemy się wiele uczyć i myślę, że też się wiele uczyli wszyscy ci, którzy wtedy żyli z Salomonem. I mało tego, Salomon w tych czasach był po prostu świadectwem tego, co może i jak cudowny, wielki jest Bóg, Bóg Izraela. I dowodem na to jest wizyta królowej Saby u Salomona. Jeśli otworzycie sobie też w pierwszej królewskiej 10 rozdział, to i zaczniemy czytać od pierwszego wersetu. Jest tutaj taki dosyć obszerny opis odwiedzin królowej Saby u Salomona. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Przybyła do Jeruzalem z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach obłuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami. I przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Wiecie co, ja sobie wyobraziłem ten orszak, wyobraziłem sobie te wielbłądy. To nie jest tak jak dzisiaj, kiedy po prostu no my gdzieś jedziemy, no to wsiadam do samochodu i jedziemy do rodziny. Wtedy, jeśli ktoś podróżował i to była taka znamienita osoba, to ona podróżowała z całym dworem. Ja sobie wyobraziłem ten taki sznur wielbłądów przedzierający się przez pustynię, te juki wypchane różnego rodzaju rzeczami. I ten dwór królowej Saby przybył tam. I co się dalej dzieje? W 3 wersecie. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Więc no, coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie taką osobę, której zadajecie pytania i ona potrafi na każde pytanie odpowiedzieć. Myślę, że teraz takiej osoby chyba nie można byłoby spotkać. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników i sprawność, podkreślam, sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu. Ona była zaszokowana, ona była tak pozytywnie zbudowana. Wiecie, ja zawsze jak czytam, to tak staram się jakoś tak wejść, jak to tam było, jak to wyglądało. I wyobraziłem sobie ten moment, kiedy oni na przykład spożywali posiłek, prawda? I ten cały dwór królowej Saby i dwór króla Salomona, to nie było tak, że oni siedzieli przy stole i ona, powiedzmy, siedziała z jednej strony, a z drugiej, samotni. Myślę, że obok nich siedzieli dostojnicy, doradcy i nadszedł moment podawania posiłku. I wiecie co? Ja nie sądzę, żeby w tym momencie, kiedy po prostu taka ogromna ilość ludzi czekała na górze, to wtedy w kuchni główny kuchmistrz powiedział tak: halleluja, podajemy. I w tym momencie po prostu wszyscy słudzy, dawaj, który pierwszy, ten lepszy. Po prostu zupą ten przed tym drugim daniem. Przed drugim daniem, powiedzmy, sługa z deserem, prawda? I oni do tych stołów i tam jeden przez drugiego. Myślę, że jeśli tutaj jest napisane, że ona podziwia sprawność, to naprawdę przebiegało w taki dobry, mądry, przemyślany sposób. Ja kiedyś byłem w takiej restauracji, było nas sporo osób, bodajże około 10, i zamówiliśmy oczywiście posiłek, no i w pewnym momencie, po pewnym czasie ja zauważyłem, że z końca sali zbliża się sznur kelnerów. No byłem troszeczkę zdziwiony, a jeszcze bardziej byłem zdziwiony, kiedy zobaczyłem, że oni wszyscy przychodzą do naszego stołu. Każdy z tych kelnerów niósł tacę, a ta taca była przykryta takim dużym, nie wiem, czaszą, półmiskiem, trudno mi to nazwać. Mało tego, oni wszyscy ustawili się wokół naszego stołu, powiedzmy we zgłowiu stołu, się tak mogę to nazwać, stanął taki, nie wiem, przełożony kelnerów, nie wiem, czy to tak można nazwać, i ja nawet nie zauważyłem, czy w jaki sposób się skomunikowali, że w tym momencie wszyscy nasi kelnerzy odkryli te czasze i nagle się rozszedł taki zapach tych wszystkich potraw, które były przygotowane. Nagle mogliśmy sycić wzrok, powiedzmy, tą piękną kompozycją, która była na talerzu. I ja myślę, że wtedy, że w podobny sposób właśnie było, kiedy słudzy usługiwali królowej Saby i wszystkim dworzanom jej. I myślę, że to było naprawdę takie dobre świadectwo, wszystko to, co się tam działo. I myślę, że kolejne wersety jakby przekonują nas o tym. W 8 wersecie czytamy, kiedy Saba mówi: szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Nie będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela. Dlatego, że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. I wiecie, co, o czym pomyślałem w tym momencie? Pomyślałem o naszym zborze. Jak to jest, kiedy na przykład przychodzi ktoś z zewnątrz, taka osoba, po prostu, która pierwszy raz jest w naszym zborze. Czy ona, nie wiem, potyka się na przykład o jakiegoś śmiecia w głównym holu, albo na przykład, nie wiem, przedziera się przez jakieś, nie wiem, resztki materiału budowlanego. Jak to jest? Jak my siebie postrzegamy tutaj wewnątrz zboru, kiedy jest potrzeba takiego usłużenia sobie, zajęcia się, na przykład, nie wiem, przywiezienia jakiejś starszej osoby na nabożeństwo, nie wiem, zrobienia może zakupów. No, jest masę różnego rodzaju takich rzeczy, niekoniecznie związanych z tą częścią duchową, ale z takim krwiobiegiem, takim bardzo może przyziemnym, jeśli chodzi o życie zboru. Ja myślę, że tutaj możemy sobie postawić pytanie. Jak to jest w naszym zborze ze służbami pomocy? Jak to jest w naszym zborze z porządkowymi. Czy to w ogóle jest, czy ten temat jest taki bardzo istotny i czy on w ogóle wymaga czasu, żeby na nim się zastanawiać, go rozważać? I ja się cieszę, że mam tą księgę. Cieszę się, że ta księga jest autorytetem, dlatego że tutaj jest odpowiedź na to. Jeśli otworzycie Dzieje Apostolskie, szósty rozdział i od pierwszego wersetu będziemy czytać. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciw Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12 zwołało wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. I teraz. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. Idźmy dalej. W 4 wersecie. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikorana, i Tymona, i Paramena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Czyli to nie było, słuchajcie, wiecie co, to może zajmijcie się tym, tym i tym. Nie, to miało, ta sprawa nabrała odpowiedniej takiej wagi w ich społeczności. Na nich nałożono ręce i modlono się o nich. Zostali namaszczeni. I co się dzieje dalej? A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Ja sobie myślę, że po prostu, że problem służb porządkowych, że problem służb pomocy staje przed naszym zborem. I nie ukrywam, że już tak gdzieś około 2,5 miesiąca Duch Święty kładł mi na sercu ten problem. Takim katalizatorem, myślę, była sytuacja, nie wiem, czy wyście na nią zwrócili uwagę, ale przed wakacjami, dzieci przed wyjazdem na wakacje, chciałem mu służyć, przygotowały jakąś dramę i w pewnym momencie zrobiło się pewnego rodzaju zamieszanie, ponieważ te wszystkie dzieci wyszły przed scenę i ponieważ organizacja tego wymagała, żeby część weszła z jednej strony, część z drugiej, więc zrobiło się takie zamieszanie, te dzieci zaczęły przed tą sceną tak troszeczkę chaotycznie się przemieszczać i w tym momencie powiedział coś takiego: poproszę jakichś porządkowych, żeby może żeby po prostu zarządzili, prawda? I u mnie wtedy zapaliła lampka. Jacy porządkowi? Przecież u nas nie ma porządkowych. Są u nas bracia, siostry i chwała Bogu za to, którzy pomagają rozkładać sprzęt, którzy, nie wiem, jest brat para, który wita przy drzwiach, prawda? Są bracia, siostry, którzy zajmują się dziećmi, ale są sfery w naszym zborze, których może czasami nie dostrzegamy, ponieważ może sytuacja nie przybiera tych ekstremalnych rozmiarów, ale ja sobie pomyślałem o tym, że to jest ważna sprawa i postaram się troszeczkę teraz więcej na ten temat powiedzieć. Myślę, że wielu z nas uczestniczyło w nabożeństwach, wielu z nas uczestniczyło w spotkaniach, gdzie modliliśmy się o przebudzenie. I chwała Bogu za to. Amen. A gdzie cieszyliśmy się, że wierzyliśmy to i wierzymy, myślę, że Bóg przygotowuje nas do przebudzenia. Przygotowuje nas do tego, że będzie poruszenie u nas. Jak wy sobie to przebudzenie wyobrażacie? Ja, ponieważ patrzę bardzo często w tej strony takie organizacyjne, bo taką mam pracę i jak gdyby jest to mój chleb codzienny, to nie wyobrażam sobie tego w ten sposób, że nagle zapuka jeden człowiek do naszego zboru i powie: dzień dobry, to ja w ogóle, czy ja mogę tutaj, prawda? Że on przyjedzie jednym samochodem i on będzie wszystko wiedział, on posłucha, wyjdzie i będzie super. Ja myślę, że przebudzenie, przynajmniej patrząc wstecz, jak one wyglądały kiedyś dawno temu, to były setki, to były tysiące ludzi. I wyobraźmy sobie taką masę ludzi w tym momencie, która nagle wlewa się do naszego zboru. Wyobraźmy sobie taką masę ludzi, która, nie wiem, no, wlewa się na jakiś stadion, prawda? I chwała Bogu za to, że będzie usługujący, który będzie prowadził nabożeństwo. I chwała Bogu za to, że będą muzycy, którzy będą prowadzić uwielbienie. Ja wierzę w to, że tak będzie. Ale ja parę miesięcy temu miałem okazję być bardzo blisko takiej dużej imprezy. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka konferencja organizowana dla młodzieży u nas w zborze. Przepraszam, nie w zborze, a przez nasze zbory. I przyjechało bardzo dużo młodych ludzi z różnych stron Polski. Myśmy po prostu, ja i kilku czy kilkunastu braci, byliśmy zaangażowani po prostu w pomoc przy organizowaniu tego. I nie ukrywam, że ja byłem bardzo blisko tak zwanego zaplecza tego wszystkiego. I powiem wam, że no, czasami z drugiej strony to bardzo tak ciekawie wygląda. Ja myślę, że wyście też pewne rzeczy zauważyli, bo było wspólne nabożeństwo w niedzielę i wszystkie zbory ewangeliczne krakowskie spotkały się wtedy w tej hali sportowej. I czy pamiętacie, co na początku was przywitało? A raczej kto was przywitał? Przywitali was bracia w żółtych koszulkach, którzy wam pokazywali, gdzie należy zaparkować samochód. Kiedy zaparkowaliście ten samochód, to byli bracia też w żółtych koszulkach, którzy pokazywali wam, w którym kierunku, jak należy się dostać na główną salę. Nie wiem, czy pamiętacie Tomka Wronę, który, wiecie, czym się zajmował? Kiedy już wszyscy się usadzili, zaczęło się nabożeństwo, a no z różnych przyczyn wiadomo, że są różne problemy, więc czasami ktoś się może spóźnić. Ci, którzy się spóźniali, to po prostu na zwyczajnym świecie nie mieli już miejsca, albo po prostu z pozoru wydawało się, że tego miejsca już nie ma do siedzenia. Tomek brał taką osobę, prowadził wśród tych sektorów, gdzie były miejsca do siedzenia i wskazywał i pozwalał i jak gdyby umożliwiał to, że dana osoba mogła sobie spocząć i mogła w spokoju odbierać Słowo Boże, że mogła się karmić. Ja pamiętam też bardzo śmieszną, znaczy śmieszną, teraz to mi się wydaje śmieszne, kiedy Wojtek był naszym takim przełożonym, no i oczywiście w tym ferworze walki on podszedł do mnie szybko: słuchaj, wiesz co, zajmie się zebraniem kolekty. No więc mi oczywiście włosy dęba stanęły, jak w ogóle zebraniem kolekty, po prostu tyle ludzi, jak ja w ogóle mam to zrobić. No więc przez chwilę byłem taki zestresowany, no ale po chwili myślę, no co, poradzimy sobie. Wziąłem kartkę papieru, narysowałem sobie tą halę, narysowałem sobie poszczególne sektory, no i popatrzyłem, no jakby to zrobić, żeby po prostu tą kolektę zebrać. I określiłem, powiedzmy, pary, ustaliłem, powiedzmy, jak one powinny się przemieszczać, no i potem przekazałem to wszystkim braciom, którzy byli ze mną w służbie pomocy. I jako tako to przeszło. I wiecie co, ja myślę, że są pewne sfery w zakresie funkcjonowania, jeśli chodzi o funkcjonowanie zboru, gdzie to nie wygląda w ten sposób, że halleluja, Pan poprowadzi. I w tym momencie ja po prostu biorę te koszyki i krokiem tanecznym ruszam po prostu między ławki i będę zbierał kolektę, prawda? Myślę, że to nie tędy droga. Myślę, że to nie tędy droga i to są sfery, w których Bóg oczekuje od nas aktywności i używania naszego rozumu. Wiecie, no może w tym wszystkim jest bardzo tak dużo takiej organizacji, układania, planowania, ale wiecie co? Wydaje mi się, że chodzi o to, aby zbór mógł się po prostu w spokoju karmić Bożym Słowem. Żeby byli ludzie, którzy będą zajmowali się takimi rzeczami, które nie będą rozpraszały, będą ułatwiały, będą takie pomocne temu, żeby po prostu ludzie mogli wzrastać. I wracając do tego tematu przebudzenia, ja myślę, że nie jest Bożym zamiarem, że jeśli nadejdzie to przebudzenie, to my nagle wtedy się obudzimy i musimy mieć służby pomocy. to podzielimy tak, to ta strona zboru, słuchajcie, będziecie zajmowali się parkingiem, będziecie zajmowali się, nie wiem, kierowaniem ludźmi, będziecie zajmowali się zbieraniem kolekty, a ta strona będzie się zajmowała uwielbieniem. Myślę, że to nie tędy droga. Myślę, że dla każdego z nas Bóg ma plan i oczekuje, że każdy z nas odbierze powołanie i że znajdzie swoje miejsce z Boże. I służby pomocy to jest jedno z tych miejsc, gdzie możemy się odnaleźć. Nie każdy musi być kaznodzieją. Nie każdy musi być muzykiem. Myślę, że każdy z nas jest wyposażony w talenty, którym może po prostu służyć Bogu. I nie ukrywam, że czytając Słowo Boże, natrafiłem na taki bardzo fajny fragment, który jakby jeszcze mnie bardziej utwierdził w tym. Jeśli otworzycie sobie pierwszą księgę Kronik, 25 rozdział, i od 6, 25 rozdział, od 6 do 8 wersetu. To jest fragment, gdzie jest opisywana służba muzyków i śpiewaków w świątyni. Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców, Asafa, Jedutuna i Hemana, w świątyni Pana, przy wtórze cymbałów, lutni, cytr, pełniąc służbę w świątyni Bożej według wskazówek samego króla. Liczba ich zaś wraz z braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, a wszystko to byli mistrzowie, wynosiła 288 i rzucali losy w sprawie swoich czynności służbowych zupełnie tak samo jak i starzy, mistrz, jak i uczeń. Ja myślę, że Bóg nadaje wspaniałą możliwość, żebyśmy się angażowali, żebyśmy wchodzili w tą służbę, żebyśmy się uczyli, bo to nie jest tak, że po prostu nagle uderza piorun i ja po prostu jestem liderem, ja jestem po prostu świetnie wyposażonym członkiem służby pomocy. To słowo wyćwiczeni mnie się jednoznacznie kojarzy. Myślę, że czasami w prasie można przeczytać, że albo inaczej. Myślę, że nawet niektórzy z was może doświadczyli takiej sytuacji, gdzie w takiej gonitwie dnia codziennego przychodzi urlop. No i jak ten urlop się zbliża, no to wtedy sobie mówimy, no to teraz będę robił to, prawda? Myślę, że zadbam o swoją kondycję fizyczną. No i taki ktoś ubiera się w ładny dres, ładne adidasy, no i 1500 metrów, może dwa. No i na drugi dzień, prawda? Tu go strzyka, tam go strzyka. Myślę, że po prostu wyćwiczenie wymaga po prostu zaangażowania, pewnej systematyczności, pewnych prób, błędów, może czasami. Ja myślę, że muzycy tego bardzo mocno doświadczają. Po prostu wymaga czasu i poświęcenia. I myślę, że Bóg chce nas przygotowywać do tego, żebyśmy oprócz tego, że może będziemy służyć słowem, że Bóg będzie powoływał wśród nas kaznodziejów prowadzących nabożeństwa. Myślę, że Bóg przygotowuje nas też do tego, żebyśmy potrafili stworzyć takie zaplecze. Żebyśmy potrafili w taki organizacyjny sposób też zapanować, kiedy nadejdzie czas przebudzenia. A myślę, że też ważny jest ten czas obecny, kiedy pewne rzeczy się dzieją w zborze i może my ich nie dostrzegamy, a są potrzeby. Może by zastanowić się nad tym, że może by raz na jakiś czas zmienić na przykład usługującego przy folii. Może by zastanowić się nad tym, czy nie należałoby na przykład zmienić brata, który przywozi jakąś siostrę do zboru. A może należałoby zmienić tych braci, którzy pomagają sprzęt rozkładać. To wszystko jest dla nas. W te wszystkie rzeczy my możemy się zaangażować i myślę, że to jest bardzo biblijne, dlatego że to są rzeczy małe, a wierzę, że Bóg nas przygotowuje do rzeczy wielkich. Wierzę w to. No jednym z naszych funkcji było to, że trzeba było zajmować się parkingiem, ponieważ bardzo dużo ludzi przyjeżdżało, trzeba było te samochody ustawiać we właściwych miejscach, prawda? Trzeba było zaglądać, czy czasami ktoś się nie chce do nich włamać. No i de facto byliśmy jak gdyby no, poza tą główną częścią, tą główną imprezą. Natomiast ja miałem wspaniały czas, dlatego że nagle ze zdziwieniem orientowałem się, że mam okazję pobyć z jakimś bratem, z którym jestem w zborze od może 5-6 lat i myśmy nigdy nie mieli okazji porozmawiać. I nagle się dowiadywałem, że Bóg go czymś dotknął, nagle się dowiadywałem, że on ma jakieś problemy. Wiesz co, byliśmy tak jak bracia, tacy biblijni, że zbliżaliśmy do siebie, wiedzieliśmy coś o siebie, o sobie, prawda? Mogliśmy się nawzajem budować. Dam wam inny przykład, kiedy była też służba w cudzysłowie Cerbera. Polegało to na tym, że należało po prostu pilnować wejścia na tą salę główną, szczególnie wtedy, kiedy na przykład miały próby zespoły muzyczne. Chodziło o to, żeby po prostu ten zespół mógł sobie w spokoju przećwiczyć wszystkie partie, żeby im nie przeszkadzać, żeby mieć ten komfort, że no, nikim nie przeszkadza. No i ponieważ my się zmieniali, to przyszedł taki moment, że mnie wywołano z parkingu, no ja przyszedłem po prostu tam być, miałem stanąć przy tym wejściu. No i no oczywiście jak zmieniałem się, no to jeden z braci mi powiedział, no słuchaj, wiesz, będziesz tutaj, żeby nikt tej linii tutaj takiej czerwonej rozciągnąć nie przekraczał. No generalnie tam nikt nie ma prawa wejść oprócz muzyków i tych ludzi z takimi zielonymi plakietkami, którzy, zielone plakietki mieli ludzie ze służb porządkowych. I ja tak popatrzyłem, nagle widzę, jeden człowiek siedzi tam. A ponieważ siedział bokiem, widziałem, że nie ma tej plakietki służb organizacyjnych. Wiedziałem też, że z uczestnikiem konferencji się pytam, a tamten to co? A no wiesz, on to po prostu włazi zawsze, no więc po prostu zostaw go już. Więc ja oczywiście, chociaż mam tendencje takie bardzo rygorystyczne, machnąłem ręką. No i słuchajcie, co się dzieje. Za jakiś czas ten młody człowiek wstał i wyszedł. Myślę sobie, oho, pan go dotknął, zostawił tych muzyków w spokoju, żeby sobie po prostu ćwiczyli. Ale nie, za jakiś czas patrzę, on z Coca-Colą wraca kupiony. No więc ja po prostu, no odruchowo, stanąłem po prostu przed nim i przepraszam bardzo, ale nie masz tutaj wstępu, w tym momencie muzycy mają próbę i oni muszą w spokoju tą próbę przeprowadzić. Ale nie, bo wiesz, ja nie jestem super wysoki, nie jestem znowu, ale jestem takiego no, słusznego wzrostu, a on był gdzieś tak o półtorej głowy niższy ode mnie, no więc ja po prostu wyprostowałem się i mówię po prostu, nie wejdziesz. No to on po prostu tak troszeczkę zdziwiony popatrzył na mnie, no i odwrócił się i poszedł. No i w tym momencie ja sobie tak pomyślałem, no chyba troszeczkę przesadziłem. No ale oczywiście potem zaczął się koncert, potem był uwielbienie, nabożeństwo, więc to wszystko jakoś tak zostało zatarte w mojej pamięci. I wyobraźcie sobie, co się stało za jakiś czas, to było może 2-3 godziny. Skończyło się nabożeństwo. I ten młody człowiek podszedł do mnie, podał mi rękę i powiedział dziękuję. I no niby takie nic, ale ja myślę, że tak jak i w nim, tak i we mnie Bóg coś zrobił, czegoś dokonał. I to są naprawdę fajne rzeczy, które Bóg daje w każdym miejscu. Jeśli tylko się angażujemy, jeśli wyciągamy rękę, Panie, jestem tutaj i chcę Ci służyć, to Bóg o nas się troszczy. To nie jest tak, że jak jestem poza nabożeństwem, na przykład stoję na parkingu i nie słyszę kazania, to po prostu no tracę coś, nie wiem. Wierzę, że Bóg jest Bogiem troskliwym i się troszczy o nas. Naprawdę możemy się w fantastyczny sposób budować. Możemy się w fantastyczny sposób budować, będąc w służbach pomocy. A 2 lata temu byłem w szkole biblijnej i był tam taki wykładowca, który też mówi na temat służb pomocy i nie ukrywam, że zapadło mi w pamięć takie jedno jego zdanie, kiedy on powiedział, a co wy sobie myślicie, że po prostu porządkowe to jest odrzut z linii produkcyjnej kaznodziejów, że po prostu Panu Bogu się ręka ześliznęła i nie namaści wystarczająco i po prostu porządkowy, że tak powiem, się pojawił? Ja myślę, że słowo nas uczy wystarczająco mocno i dobitnie w wielu miejscach, że te mniej zacne członki w naszej społeczności czasami są o wiele bardziej istotne niż te, które powszechnie uznaje się za zacne. I to jest słowo, które Bóg położył mi na sercu. I powiem wam, że ja wybiegam w przód i myślę o przebudzeniu. Myślę też o tym czasie, który teraz w tym momencie mamy, że nasz zbór się rozrasta. Nasz zbór się rozrasta, dzieją się nowe rzeczy, są nowe potrzeby i my powinniśmy się uczyć te potrzeby dostrzegać i na nie reagować. Słowo Boże jest ważne, modlitwa jest ważna, ale też jest ważne, żeby była osoba, która na przykład pokaże drogę, gdzie jest główna sala z nabożeństwem. Jest ważne, żeby była osoba, która przywiezie starsze osoby. Jest ważne to, żeby były osoby, które będą pomagały muzykom rozkładać instrumenty. Nie cały czas te same, ale żeby te osoby się zmieniały. Żebyśmy czuli odpowiedzialność, dlatego że dojrzewa się poprzez branie na swoje barki odpowiedzialności. To jest droga, którą po prostu przygotował dla nas Bóg. Nie ma innej drogi do dojrzewania w Jezusie Chrystusie. Dojrzewanie polega na braniu odpowiedzialności za naszą społeczność tutaj. I nie ukrywam, że w tym momencie mi się nasunął jeszcze taki jeden przykład, jak czasami drobne sprawy mogą zaważyć na tym takim pierwszym wrażeniu. Wiecie doskonale, że przed każdym nabożeństwem grupa ludzi modli się w tej części tam, gdzie jest przejście w kierunku toalet, o taki dobry czas w trakcie nabożeństwa. A wiecie, że my jesteśmy kościołem charyzmatycznym i często modlimy się też na językach. No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakiś człowiek przychodzi, no nie wiem, z jakichś tam przyczyn nowy. Nie zauważa albo, no nie wiem, idzie tym głównym, wchodzi w tym głównym wejście, zamiast na salę idzie właśnie w tym kierunku, tam gdzie są te toalety. No co on tam widzi? No i widzi tam, to po prostu jemu włosy dęba stają, po prostu jakiś dom wariatów w ogóle. Nie wiadomo, o co chodzi, prawda? A drobiazgi są w stanie naprawdę zaważyć na takim globalnym obrazie. I te elementy naprawdę zależą od nas. I słuchajcie, ja wybiegając w przyszłość, myślę sobie o tym czasie, kiedy Bóg wyleje przebudzenie. Ja chcę, żeby to przebudzenie zaczęło się ode mnie, żebym ja się zaczął angażować. Żebym nie tylko służył przy zbieraniu kolekty, ale może żebym po prostu jeszcze coś robił. Nie wiem, wierzę, że Bóg mi po prostu to okaże, ale tak wybiegając w przód, myślę sobie, że może nie wiem, może będę po prostu stał na jakimś wielkim parkingu przed jakimś wielkim stadionem, gdzie będą po prostu setki tysięcy ludzi. I po prostu te samochody będą przyjeżdżały, ja może będę mówił, że ty tu, ty tam, prawda, będę te samochody ustawiał, że potem zacznie się nabożeństwo i ja może będę sam na tym parkingu, ale wierzę w to, że będę mógł wtedy tam wyciągnąć rękę i powiedzieć: Panie, tutaj jestem, tutaj mnie postawiłeś i cieszę się, że doprowadziłeś mnie do takiego momentu, że mogę ci służyć, może w taki drobny sposób, ale odpowiadam na twoje wyzwanie i cieszę się, że może dzięki temu, że ja się troszczę o te samochody, to ci ludzie tam, którzy słuchają Słowa Bożego, mają dobry czas, że ich może myśli są wolne od troski, czy może ktoś mi ten samochód zarysuje, może ktoś mi go ukradnie. Oni będą się mogli w spokoju karmić Słowem Bożym. Ja wierzę w to, że będzie dużo więcej takich osób, które będą zaangażowane i myślę, że Bóg będzie się temu wszystkiemu przyglądał i będzie miał taką ojcowską radość, że po prostu jego dzieci angażują się, odpowiadają, że chcą po prostu w różny sposób służyć, że nie ma w nich takiego podejścia, że no tak, no kaznodzieja, no to, ale ja, to ja sobie będę siedział tutaj cichutko. Nie, dla każdego z nas Bóg ma jakąś rolę w naszej społeczności, i wierzę, że będzie to odkrywał przed nami. I ja chcę tak bardziej mocno wejść w służbę pomocy w naszym zborze. Nie wiem, może po prostu za mojego życia może nie będzie przebudzenia, ale wierzę w to, że jeśli mój pastor będzie miał spokojną głowę, na przykład, że instrumenty dojadą, że na przykład kazalnica będzie, że będzie działał, nie wiem, mikrofon, że będzie działał magnetofon, to, że po prostu On będzie mógł nas lepiej, nie wiem, może po prostu tak pełniej prowadzić, że może kazania będą po prostu wspanialsze. Ja nie wiem po prostu. Wiem, że Bóg mnie popycha w kierunku służb pomocy. Wierzę, że popycha też zbór, tylko musimy to odebrać. Musimy chcieć zareagować i wierzę, że to nas przeprowadzi na kolejny, wyższy poziom. Także wszyscy ci, którzy czują się pobudzeni tym słowem, którzy myślą, że może to jest coś dla nich, że mogliby się jakoś to wszystko zaangażować, to ja zachęcam do siebie. Ja nie wiem, jak to w ogóle wszystko się potoczy, dlatego że to jest dla mnie samego zagadka. Ja rozmawiałem z jednym ze starszych i się zapytałem, czy w ogóle jest ktoś, kto koordynuje służby pomocy, to ja bym chętnie chciał po prostu przy nim się uczyć i wchodzić w to wszystko. No wiesz, no są, no były tam próby, prawda, ale jakoś tak, no ale wiesz, ja bym chciał się uczyć jakoś, ale będę się uczył na linii frontu, prawda? No i amen. Będę się uczył na linii frontu. Myślę, że to jest po prostu najszybsza i najefektywniejsza nauka, a myślę, że to nie jest taki front prawdziwy wojenny, gdzie po prostu można dostać kulą, tylko myślę, że jeśli w cudzysłowie dostanę, to dostanę w taki sposób Boży, to znaczy, że czegoś się nauczę, czegoś doświadczę i dzięki temu będę po prostu mógł się rozwijać w Bogu. Także wszystkich was zachęcam, żebyście myśleli o tym, modlili się o to. Jeśli kogoś w tym momencie Bóg pobudza i zachęca, to ja jestem otwarty, podnoszę ręce i Panie, jestem takim, jakim mnie stworzyłeś, takim jestem i chcę ci służyć. Będę próbował się z tymi służbami pomocy jakoś zmagać. Nie wiem, jak to się potoczy, ale wszystkich was do tego zachęcam. Amen.